znajomi, że znów możemy porozmawiać. Chodź na przerwie, podchodzi do mnie jedna osoba i mówi, to już koniec, to już idziemy do domu, tak? Ale nie, no jeszcze jedna część. Później to jest za mnie o to samo. I tak myślę sobie, teraz jeszcze ta pieśń, jeśli ona ma być jakimś obrazem, gdzie nie śpiewamy ostatniej części, albo jakoś tak się wahamy, czy ją zaśpiewać, tak sobie myślę. No, mam nadzieję, że skończymy chociaż jakoś w miarę sprawnie. Do tego jest potrzebna wasz udział. Nie tyle wasza obecność, chociaż to jakby jest oczywiste, ale wasz udział. A wasz udział będzie tutaj konieczny. O czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali? Historia szkółkowa. Szkółkowa w tym sensie, że każdy z nas jako dziecko ją zna. Bo chciałem, żebyśmy zaczęli od Dawida i Goliata. Czyli zaczęli od historii, która jest dobrze znana. Pamiętam ją z dzieciństwa, z takich najmłodszych lat, jako walkę dużego z małym. Jako walkę człowieka, który chciał zwyciężyć drugiego, który był dużo mniejszy. Wcale mu to nie wskazywało, że wygra, ale on szedł w imieniu Pana Boga i zwyciężył. Tak to pamiętamy. Dziś chcemy, żebyśmy się zastanowili nad tym, jakieś lekcje z tego wyciągnęli, które nam też posłużą do komentarzu naszego tematowego wersetu. Bo tematem naszego spotkania teraz, naszej tej ostatniej części, będzie pierwszy list do Tymoteusza. To jest 4 rozdział od 12 wersetu. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnie czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że nie mamy szans, żeby przebadać tego całego fragmentu, no bo to jest zwyczajnie niemożliwe. Ale chciałem, żebyśmy się zastanowili nad tym byciem młodym, nad lekceważeniem, nad byciem wzorem. A później na końcu, żebyśmy sobie powiedzieli tak bardzo pokrótce, na kilka punktów, które są tam opisane w liście do Tymoteusza, i w czym wzorem ma być, jakimi wzorami ma być. Jakby takie dwa etapy. Pierwsza część to historia Dawida i Goliata, czyli historia, kiedy Filistyni nie pierwszy i ostatni raz przyszli do Izraela, żeby się z nimi bić. Znaleźli się w dolinie, to jest 1 Samuelowa, 17 rozdział, możemy otworzyć tą historię, ona jest tam ładnie opisana od pierwszego wersetu, 17:1. Zebrali się w Socho, naprzeciwko nich zebrali się Izraelici. Jedni stali na jednej górze, wzgórzu, drudzy stali na drugim wzgórzu. I może wybaczcie mi taki przykład, ale jak pamiętacie, rok 1410 i bitwa pod Grunwaldem, tam się wydarzyła taka ciekawa rzecz, że Polacy, którzy mieli wtedy walczyć z Krzyżakami, zastosowali taki trik, można powiedzieć. Krzyżacy wyszli, stali na słońcu, był lipiec, było ciepło, gorąco było, oni stali w zbrojach, w pełnym uzbrojeniu, a Polacy siedzieli w cieniu, pod drzewami. I stali tak, nie pamiętam gdzieś jak długo, bo jak już niespecjalnie się przygotowywałem z tematu bitwy pod Grunwaldem, ale stali tak bardzo, bardzo długo. Chodziło o to, żeby oni upadli z sił. Czyli Polacy jakby chcieli wykorzystać jakiś taki sposób, żeby osłabić przeciwnika. Tak to działa na wojnach pomiędzy ludźmi. Tutaj jest taka sama sytuacja. Podobna sytuacja. Filistyni mają jakiś taki... Mają coś, czego nie mają Izraelici w tej sytuacji. Mają Goliata, czyli człowieka, który ma 6 łokci 5, nie ma tam 3 metry 15, coś koło tego. I ten Goliat co robi, pamiętacie? Lży, obraża, tak?
Podpuszcza.
Sorry?
Podpuszcza.
Podpuszcza też, tak. Bo on mówi, dajcie mi jakiegoś człowieka, wystawcie żołnierza, który będzie ze mną walczył, to jak wygra, to Filistyni, my jesteśmy waszymi poddanymi, a jak nie, to my was pobijemy i wtedy wy jesteście naszymi niewolnikami. Czyli śmieje się, wyśmiewa z nich, wyśmiewa Pana Boga Izraelskiego, wyśmiewa Izraelitów. Mówi takie ciekawe słowa. To jest 8 werset, druga część. Czy ja nie jestem Filistyńczykiem? Czy ja nie jestem ktoś? A wy jesteście sługami Saula? Jakby poniżaj, prowadź taką walkę psychologiczną. To jest wszystko, działanie ma na celu, żeby osłabić Izraelitów, żeby wygrać tę bitwę jeszcze przed rozpoczęciem, żeby Izraelici już na samym starcie nie mieli siły, nie mieli werwy, nie mieli nadziei na to, że zwyciężą. I tu mamy takie wtrącenie. Isaj, ojciec Dawida, jest gdzieś tam z dala od tej bitwy, bo już jest w podeszłym wieku. I wysyła Dawida, daje mu samą tę ideę. Daje mu coś do jedzenia w każdym razie dla... 17. Daje mu efę prażonego ziarna, 10 chlebów. To, co jest jeszcze ciekawe, że to daje dla jego trzech najstarszych braci, a daje jeszcze do tego bodajże ser. Zgadza się? Tak. 18. Tak. 10 kawałków sera dla pułkownika. I mówi do Dawida: idź, zobacz, co się z nimi dzieje, jak sytuacja wygląda. No innego sposobu, żeby się dowiedzieć, nie było. Trzeba było iść, zobaczyć, zapytać. Dawid tam idzie. Dawid idzie, przychodzi do tego wojska izraelskiego, podchodzi gdzieś tam do pierwszego rzędu i zaczyna rozmawiać ze swoim najstarszym bratem. Zaczyna rozmawiać i dowiaduje się z tego, że no stan duchowy, stan taki psychiczny wojsk izraelskich jest dosyć kiepski, że obawiają się tego Filistyńczyka, że ten straszny wygląd, jaki ma Goliat, czy jest wielki, ma spiżowy hełm, ma tą zbroję, tam jest napisane, że ma pancerz łuskowy, że jakieś tam nagolenniki. Jest tak ubrany, jest takie wrażenie, ta jego włócznia, giermę, który niesie tą tarczę. To wszystko robi tak niesamowite wrażenie, to, że on się z nich wyśmiewa, oni nie mają pomysłu, co z tym zrobić, że jakby morale wojska są no, takie mocno zachwiane. Dawid tego słucha i zaczyna rozmowę. Kiedy ta rozmowa się nie podoba jego bratu, bo brat tam go zrugał, mówi o tym, że jego pobudki serca są niewłaściwe, zaczyna rozmawiać z kimś innym. Z jednym rozmawia, z drugim rozmawia. Dopytuje się, jak ta sytuacja wygląda. Eliab, jako żołnierz, jako człowiek zdecydowanie starszy od niego, bardziej doświadczony, jest niezadowolony z tego, że Dawid tak się zachowuje. Ale Dawid dopytuje o to. Dopytuje, co się dzieje. I później jest, mamy opis, że o tym się dowiedział Saul. O tym, że pojawił się w obozie taki człowiek, dowiaduje się Saul, mówi, i Saul mówi: zawołajcie mi go, niech on tutaj przyjdzie do mnie. Co on chce, po co on rozpytuje, co on chce zrobić. Kiedy Dawid przychodzi do Saula, mówi mu, że ja pasłem owce w domu mojego ojca i były takie sytuacje, że napadł lew, albo napadł niedźwiedź, te owce, ja ich broniłem. Sam jak stoję, tak ich broniłem. Tak z nimi walczyłem i zwyciężałem. I mówi, szedłem do walczyć z tymi zwierzętami, dlatego, że wiedziałem, że Pan Bóg się mną opiekuje, wiedziałem, że Pan Bóg mnie chroni, dlatego byłem przekonany, że zwyciężę. Byłem 100% przekonany, że uda mi się zwyciężyć. Byłem też przygotowany do tego, żeby zwyciężyć. Jakby wytrenowany, wyćwiczony, znałem sposoby zachowania, walki tych zwierząt, że potrafiłem je zwyciężyć. Saul słucha tego, co mówi do niego Dawid. No i w sumie, jakie ma rozwiązanie? Jaki ma pomysł na Dawida? Najpierw Eliab, najstarszy syn, najstarszy jego brat, widzi no, braciszka swojego, to ma rodzeństwo, to wie, że młodsi bracia, no młodszy, prawda? Nie zawsze. Tak na niego patrzył Eliab. przychodzi do Saula i Saul tak dosyć delikatnie mówi do niego, 33 werset. Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Próbuje go jakoś ubrać, jeśli już ma z nim walczyć, jeśli ta sytuacja ma tak się ułożyć, że Dawid ma z nim walczyć, no to trzeba jakoś ubrać tego człowieka. Próbuje go ubrać, nic z tego, nie potrafi się poruszać w tej zbroi. Ale Dawid mówi do Saula, dlaczego zwycięży. Mówi, to są wersety 36, 37, 8, że ja zawsze zwyciężałem. Gdziekolwiek szedłem, to mi się to udawało, bo Pan był ze mną, bo Pan Bóg mi pomagał. I powód, dla którego chcę iść walczyć z Goliatem, to nie dlatego, że go nie lubi, czy nie dlatego, że po prostu chcę mu zrobić krzywdę, tylko pisze w wersecie 36. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Dawid jest tak zdeterminowany, słysząc, w jaki sposób Goliat się wyraża o Izraelu, o Bogu Izraela, że on widzi tylko jedno rozwiązanie. On po prostu musi iść, musi zwyciężyć tego Goliata. Chcę, żebyśmy też zwrócili uwagę, co się dzieje, kiedy Dawid już jakby przygotowany do tego starcia, do tej bitwy pomiędzy nimi, do tego pojedynku, kiedy bierze kij, bierze torbę, bierze 5 kamieni dobranych specjalnie, bierze proce i wychodzi naprzeciwko. I co widzi Goliat? Co widzi człowiek, który ma 3 metry wzrostu, który jest potężnie uzbrojony, także zbudowany niesamowicie, jest uzbrojony, jest tam jakoś przygotowany do walki i widzi naprzeciwko siebie młodzieńca, pastucha tak naprawdę, który wychodzi z kijem. Jak myślicie, co on czuje wtedy Goliat? Co myśli sobie o tym człowieku?
Że go zlekceważyli.
Proszę?
Że
Goliata zlekceważyli. Tak. Goliat się czuje z tym, nawet zwycięstwo z kimś, z takim jakby niegodnym przeciwnikiem, no żadnej chwały mu nie doda, prawda? Tak jakby walka z kimś takim, to jakby jest takim obrazą sama w sobie, z takim człowiekiem. Najlepiej byłoby jakoś go zmiażdżyć w ogóle, nie wiem, odepchnąć.
Pewne zwycięstwa.
Ale w tym wszystkim Goliat w ogóle nie myśli tak naprawdę o pobiciu się z nim, prawda, jakimś pojedynku. Bo jest tak pewny tego, że zwycięży, bo zresztą patrząc tak jakoś po ludzku, obiektywnie, no to jest niemożliwe, żeby Dawid zwyciężył, prawda? Goliat lekceważy Dawida. Goliat w ogóle nie bierze pod uwagę, że ten człowiek może jakąś walkę z nim rozpocząć. Kiedy w ten sposób go Saul zlekceważył, to Dawid mówi do niego coś takiego. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydę cię Pan w moją rękę i zabiję ci, odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Z czym się wybiera Dawid? Z wiarą się wybiera. Wybiera się z przekonaniem, że jeśli on idzie w imieniu Pana Boga, to w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby się coś powiodło nie tak, żeby to się dla niego skończyło źle, dla Izraela, żeby się skończyło źle, czy dla Pana Boga, żeby się skończyło, dla wojsk Pana Boga. Tak pokrótce mamy tą historię. Chciałbym, żebyśmy teraz trochę więcej powiedzieli na temat tego, na temat dwóch pytań. Pierwsze takie, dlaczego Dawid był lekceważony? Dlaczego kiedy ci ludzie, którzy go spotykali, brat, Saul, Goliat, go lekceważyli? A później spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Dawid zwyciężył? I kiedy sobie odpowiemy na te pytania, to spróbujemy wrócić do listu do Tymoteusza i zastanowimy się, o czym tam pisze św. Paweł. Dlaczego Dawid został zlekceważony?
Nie był żołnierzem.
Nie był żołnierzem. Czyli jakby był nieprzygotowany, prawda?
Wyszkolony.
Tak go oceniali. Mhm.
Mężczyzną.
Proszę?
Nie był jeszcze mężczyzną.
Tak, nie był mężczyzną. Mówią oni, że był młodzieńcem.
Mhm. Czyli ze względu na jego wygląd.
Tak. Ze względu na jego wygląd. Jest też napisane, że miał piękne oczy, że był rumiany, że był takim chłopcem, prawda? Oceniany był jako takiego jeszcze nie mężczyznę. Jeszcze nie wojownika. Dlaczego jeszcze go zlekceważyli? A dlaczego go brat zlekceważył? Bo był młodszy. Dlaczego jeszcze? Pasał trzodę. Tak. Do czego jeszcze?
Bo przychodzi takich wielu znajomych wojowników i ma odwagę powiedzieć, kim jest ten nieobrzezany Filistyńczyk, a oni wszyscy no nawet nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić, a więc jest taki przekonany, że mu się uda, że jest tego pewny, nie? I dla nich to jest dziwne. Jakby, że odważył się, ale przecież że nie da sobie rady, że to jest tylko taka przechwałka z jego strony.
Tak, że się tylko przechwala.
Mhm. To, co Stefa mówiła, że taki młodzieńczy entuzjazm, który często jest przez osoby starsze doświadczone, odbierany z takim trochę przymrużeniem oka.
Tak.
On jeszcze się dopytywał o nagrodę. Jaka co będzie za to, jeżeli ktoś zwycięży? Mm-hmm. Ten gość, ten brat się bardzo zdenerwował właśnie z tego powodu.
Tak. Tak. On, kiedy też Dawid przychodzi, to brat, ten Eliam, ocenia go. Eliab, przepraszam. Ocenia go, że przyszedł się przypatrywać w bitwie. To jest pierwsza rzecz. A później chce się dopytywać o tą nagrodę.
Wszyscy po części go zlekceważyli ze względu na własną dumę, która przysłania rzeczywistość często. Mhm.
Tak, myślę, że dla Eliaba było mocno nie na rękę, gdyby jemu to się udało, gdyby Dawidowi to się udało.
Król również i również Goliat. Mhm.
Prorok w ojczyźnie swojej jest bez czci. Więc znali go jako swojego brata, to go zlekceważyli.
Tak, znali jako brata pastucha. Był już ustawiony, że on jest tutaj, prawda? Ma takie zadanie.
Aha.
Dlaczego jeszcze? Proszę.
Mi się wydaje, że generalnie nie lubimy takiej sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład przeszkoleni w jakimś kierunku, tak jak on był w kierunku rzemiosło wojskowe. Tak samo nie wiem, u nas jakby był ktoś przeszkolony z matematyki i miałby jakieś zadanie. I nagle przychodzi ktoś, kto w ogóle się na tym nie zna i mówi, że pestka, to ja to rozwiążę. Po prostu czujemy się tak, ciężko to opisać, no ale nikt nie lubi takiej sytuacji, kiedy ktoś, kto teoretycznie się nie zna, mówi nam, że to zrobi i że to jest proste. Nie?
Tak. Mhm. A kiedy już to zrobi, ewentualnie, to myślimy sobie, ty, no ale... Co ja wtedy, prawda? Tak, jest jeszcze gorzej, jeśli mu się to uda, prawda? Pojawia się jeszcze zazdrość wtedy. No bo ja.
Mhm. Jest jeszcze ten 28 werset, w którym ten brat mówi o tym, że znalazł chwałę Dawida i złość w jego sercu. I to jest bardzo ciekawe w sumie, bo o ile te jego, to, co mówił, to mogło świadczyć o jakiejś tam zuchwałości, ale jej tej złości w sercu nie do końca rozumiem.
Ja myślę, że poprzedni werset, poprzedni rozdział odpowiada na to pytanie. Jak przeczytałem poprzedni rozdział, nagłówek mówi Dawid namaszczony na króla. I pierwszym, który przyszedł wtedy do Samuela, był Eliab. I Pan mu powiedział, to nie ten. No Eliab jak szedł do niego, Eliab jest, był wysoki, to trzeba też przeczytać, że to jest 7 werset. Pan mówi do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Czyli była taka sama sytuacja jak z Saulem. Saul był postawny, wysoki, jakby no król, prawda? Tak samo szedł Eliab. Jak się okazało, nie ja. Poszedł na wojnę i znów przychodzi i... Co teraz chce, prawda? Tak.
Wydaje mi się, że jeszcze Dawid był mało znany, bo z drugiej strony nie poznali go nawet jego bracia, co tak naprawdę on dokonał, bo jak wtedy mówił Saulowi, że zabił lwa czy niedźwiedzia, to wydaje się to zdumiewające, mimo to wydaje mi się, że chyba bracia o tym nie wiedzieli, o jego wyczynach.
Że dzisiaj zabił lwa niedźwiedzia, zrobił zdjęcie, wysłał na Facebooka i wszyscy wiedzą. Wtedy było trochę trudniej pod tym względem. To jest ciekawa sprawa, bo nawet jeśli później przychodzi do Saula, on jakby go nie znał. A przecież kawałeczek wcześniej jest opis tego, jak Saul się źle się czuł i znaleziono Dawida jako człowieka, który potrafi grać na harfie i on mu grywał, żeby jakby ten zły nastrój odszedł. Więc Dawid musiał być w otoczeniu Saula wcześniej. No to jest ciekawe. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego taka sytuacja? Może źle było podobnych ludzi? No niemożliwe.
Potraktował go jako
takiego posłucha. Jako
posłucha. Zagrał. Nic nie jesteśmy potrzebny, nas, który się poprawił, odszedł. Zagrał taki, który nieważny, tak powiem, nie starał się zapamiętać.
No to może być odpowiedź. Nie każdy szedł do króla na rozmowę, prawda? Tak. Myślę, że to jest odpowiedź, że Saul mógł nie pamiętać wszystkich ludzi ze swojej służby, ze swojej świty, otoczenia. Dlatego nie skojarzył Dawida. Tym bardziej, że on tam nie był przez niego jakiś długi czas. Może tak było. Dobrze. Wiemy już, próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie były powody tego, dlaczego ci, którzy spotykał Dawid, to go zlekceważyli. A teraz drugie pytanie. Dlaczego Dawid zwyciężył? Jak to się stało? Bo Pan Bóg był z nim. Zgadzamy się?
Myślę, że był przekonany, że jeżeli ktokolwiek występuje przeciwko imieniu Pana Boga, to zawsze przegra. Ktokolwiek by to był, czy by to był mały, czy wielki rozmiarów, zawsze przegra. I ten 45 werset mówi o tym. A ja wyszedłem do siebie w imieniu Pana Zastępów, Boga Szeregów Izraelskich, które zelszyłem.
Tak.
Czy w zasadzie na obydwa pytania można powiedzieć jedną odpowiedź, po to, aby udowodnić tak naprawdę siłę i moc Pana Boga. Bo na pierwsze pytanie, dlaczego wybrał Dawida, dlatego, bo tak naprawdę przy innych wojownikach był mały, tak naprawdę nikim znaczącym, a jednak on został wybrany. i że taka mała osoba tak naprawdę może wygrać z taką, taką dużą jakby fizycznie postacią jak Goliat. No i przez to tak naprawdę pokazywa się ta wielkość słowa i tak naprawdę wielkość wiary trochę przez Dawida. I na obydwa pytania taka jedna odpowiedź tak naprawdę mi się nasunęła. Dziękuję.
Dziękuję. Do czego jeszcze? A jak myślicie, jak Dawid, jest taki opis, kiedy Saul, on się przewrócił, to był Goliat. Kiedy Goliat się upadł na ziemię, to jest 49 werset, jest napisane tak. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Wiecie, jaka to jest sztuka, wziąć kawałek rzemienia, wziąć dowolny kamień, jaki tam już jest potrzebny do tego i tak wystrzelić na jakąś odległość, żeby kamień aż, powiem, że w czoło, prawda? Czoło to nawet człowieka na 3 metry nie jest większe chyba niż tyle, dajmy na to. To jeszcze było do tego jakiś tam hełm miał coś, przebicę miał podniesioną, więc no, nie było tego miejsca sporo. I on trafił w to czoło i to tak, że kamień wszedł do środka. To jest takie o, czy to jest sztuka? Snajper. No, nie skojarzyłem tego słowa, ale faktycznie to był na tamte lata chyba snajper, prawda? I to taki niezły. Ale dlaczego to mówię? Dlatego chciałem o tym wspomnieć, że to był człowiek, który był, dla mnie był tak wytrenowany, był tak wyćwiczony, był, że te jego ruchy, ja tak sobie wyobrażam to wydarzenie, że te jego ruchy, kiedy on strzelał z tej procy, no to było coś tak naturalnego dla niego, coś robione ileś tam tysięcy razy. On po prostu tak się wyćwiczył w tym strzelaniu podczas opieki nad owcami, że owszem, Pan Bóg mu pomagał. On wiedział o tym, że Pan Bóg się nie opiekuje, że go wspomaga, że mu błogosławi. Wiedział, że idzie w imieniu Pana Boga. Ale to wyjście przeciwko Goliatowi to nie było kuszenie Pana Boga, bo to nie było rzucanie się do wody, jak nie umie pływać, tylko to było wykorzystywanie pewnych predyspozycji, pewnych talentów i też pewnych wypracowanych umiejętności. Zgodzicie się ze mną? To było korzystanie z pewnego zasobu, który sobie wytrenował wcześniej, wyćwiczył. Chcę tu użyć pewnego słowa, że był wzorem w tym, co robił. Dlaczego takie słowo? Chcemy się później zastanawiać nad listem do Tymoteusza. Tam jest opisane, bądź wzorem. Mnie to się skojarzyło, że Dawid starał się wcześniej swoje umiejętności rozwijać, starał się być wzorem dla samego siebie. Starał się na tyle, na ile potrafił, swoje umiejętności rozwijał. I później to się mu przydało. To, co wytrenował, to, co się wyuczył, wyćwiczył, to się mu później przydało w różnych sytuacjach. Dobrze, czyli snajper. Opieka Boża, błogosławieństwo Boże, wiara w Pana Boga. Co jeszcze?
Można?
Tak.
Wydaje mi się, że się nie bał, bo gdyby się bał, to by było w ogóle strach sparaliżował. I też potwierdza to psalmie chyba 23, że choćby nawet przed ciemną doliną, za się nie lęka, byś ty ze mną. Czyli to też pokazuje charakter, że jakby się poświęcił cały siebie Panu Bogu. Nawet nie bał się czy to armii filistyńskiej, czy samego Goliata.
Tak. Dziękuję. Dawid był odważny. Był niesamowicie odważny. W tej sytuacji jest taki szczegół, na który warto zwrócić uwagę, że dajmy na to, że w coś nie wierzymy, prawda? W coś zupełnie nie wierzymy, ale przychodzi taki Goliat, czyli człowiek, który nas w pewien sposób fascynuje, przeraża nas, imponuje nam jakimiś umiejętnościami i zaczyna wkładać do głowy Izraelitom, wyobraźmy sobie siebie w tamtej sytuacji, że wy przegracie, wy jesteście beznadziejni, nie macie szans. I on to mówi rano. I poszedł. No, wrażenie jakieś zrobił, prawda? I on to mówi wieczorem. No, w porządku. Ale wyobraźmy sobie, że on tak przychodzi, jak jest napisane wcześniej. 16 werset, 17-16. A Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. Ja wyobrażam sobie, że po 40 dniach takiego harcowania, jak tam jest nazwane, to ci Izraelici już nie mieli żadnych szans na zwycięstwo, jeśli wyszli po prostu o własnych siłach. Po prostu oni nie byli zdolni w ogóle żadnej decyzji nawet podjąć. I myślę też dlatego Saul się zgodził na to, żeby Dawid poszedł. On nie miał po prostu innych pomysłów. To byli w takiej rozpaczliwej sytuacji i psychicznie, i jakby mieli świadomość tego, że nie ma żadnego rozwiązania. Jest taka sytuacja, taki trochę impas. 40 dni tu człowiek wychodzi tam i lży, i śmieje się, wyśmiewa, poniża ich. No to coś trzeba zrobić. Najgorsze rozwiązanie jest jakimś tam rozwiązaniem. Więc dlatego stawiają na takiego człowieka jak Dawid, który zupełnie jakby jest zagadkowy, nie znają go. Ale co mnie to uczy? Że jeśli jest jakieś zło, jeśli zauważamy jakieś zło, jeśli go nie odrzucimy, jeśli ono będzie tak pukało do naszego serca czy do naszego rozsądku, to jeśli puka przez dłuższy czas, to bardzo osłabia nasze siły. Warto na to zwrócić uwagę, jeśli spotyka nas coś, jakaś pokusa czy coś niedobrego, żebyśmy potrafili sobie powiedzieć, jak najwcześniej potrafili powiedzieć nie. Bo im później, tym trudniej. Dobrze, spróbujmy podsumować tą pierwszą część. Może tak być, że ktoś nas będzie lekceważył. Ktoś, każdego z nas będzie lekceważył, że możemy być lekceważeni. Z różnych powodów. Może być to jakiś błahy powód, jak na przykład wiek. Może być to na przykład miejsce, z jakiego pochodzę, miasto, czy wieś, z jakiej pochodzę, czy rodzina, z jakiej jestem, czy jakaś zasłyszana opinia, jaka gdzieś tam o mnie funkcjonuje, jakaś plotka, która gdzieś tam się pojawiła. Może być to moja słaba prezencja, że po prostu wyglądam tak sobie, albo nie odpowiadam pewnym standardom, które są oczekiwane. Może być tak, że otoczenie, które mnie zna, które gdzieś tam ustawiło mnie jako pastucha, nie wyobraża sobie, że mogę robić cokolwiek innego. Może być tak, że ktoś, obserwując moje zachowanie, pomyśli, że to jest tylko mój entuzjazm, na który wspominaliśmy, że to jest tylko jakiś taki zapał młodzieńczy i ktoś, lekceważąc w sumie moje chęci, lekceważąc mój jakiś pomysł czy moją ideę, robi to też dlatego, że boi się o mnie, żebym po prostu nie rzucił się, jak to się mówi, z motyką na słońce i żebym później nie miał, żebym się nie załamał później po takim, po czymś, co mi się nie uda, żebym po prostu później się nie wycofał za bardzo, żebym miał jakieś kłopoty z tym. Może tak być. A dlaczego Dawid zwyciężył? I dlaczego jest szansa, żeby się nie dać temu lekceważeniu? Żeby, jak mówi apostoł święty Paweł, niechaj cię nikt nie lekceważy. I to nie mówi do tej osoby, która może zlekceważyć drugiego człowieka, ale mówi do tej lekceważonej. Nie pozwól na to, żeby cię ktoś lekceważył. To możemy przeczytać. To są wersety 33 i 56. Przeczytajmy tam pierwszą Samuelową. 17:33. Kiedy Saul mówi do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Ale później, w 56 wersecie, i rzekł król: wypytaj się ty, czy im synem jest ten młody siłacz. Czyli najpierw mówi: no chłopcze, no jak, no nie ma szans na to, żebyś tam poszedł i żebyś zwyciężył. A później, kiedy widzi, co Dawid sobie prezentuje, mówi: czyim synem jest ten młody siłacz. Czyli zauważa faktyczną wartość i faktyczny wyczyn, jakiego dokonał Dawid. O czym nam to mówi? Nam to mówi o tym, że zlekceważyć można kogoś raz. I faktycznie może ktoś pomyśleć sobie: a tam, on to tak jest. Ale kiedy pokażemy się z jakiejś mocnej strony, jeśli jesteśmy wyćwiczeni w czymś, jeśli jesteśmy wzorem w czymś, tak jak Dawid był wzorem zaufania w Panu Bogu, był wzorem wiary w Boga, Jeśli pokażemy się z takiej strony, jeśli pokażemy się ze strony wzoru wyćwiczenia w jakiejś sprawie, chcemy się czegoś podjąć i jeśli jesteśmy wzorem w czymś, to ktoś nas może zlekceważyć tylko raz. Przykład z dzisiaj. Po śniadaniu zobaczyłem, zaglądałem przez to okienko do kuchni, patrzę się, chodzą tam po kuchni takie młode dziewczyny, myślę sobie, no fajnie, ciekawy będzie obiad. Myślę, odważnie, prawda? Przyzwyczajony byłem do tego, zawsze wcześniej, że tam pracują niewiasty, które mają, ciocie, które mają lat w średnim wieku. A dzisiaj było trochę inaczej. I tak sobie pomyślałem, no zobaczymy. Ale ja od dzisiaj, kiedy się dowiem, że gotują te młode dziewczyny z Białogardu, to ja powiem, o, ja poszczę od rana, bo będzie obiad przygotowany przez nie, prawda? Zlekceważyć koszt... Ja nie lekceważę absolutnie. Ja to odbieram z takim zaciekawieniem, bo ja lubię, jak ktoś bierze się za robotę i czasem mu się nie uda, to zacznie jeszcze raz i uda się za drugim razem. Tylko mówię o tym, że obserwować takie wyczekiwanie można tylko raz. Bo kiedy ktoś pokaże swoją mocną stronę, pokaże, że jest wzorem w czymś, to już później nie ma miejsca na wątpliwości, prawda? I tak było w przypadku Dawida. Przejdźmy teraz do listu do Tymoteusza. I musimy tą część, która będzie bardzo trudna, a zaraz powiem dlaczego, przejść dosyć sprawnie. Ja wypisałem sobie tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punktów. Spokojnie. I na każdy z tych 10 punktów, wiem, żebyście mi nie wybaczyli, jakbym przeciągnął, dlatego postaramy się zrobić bardzo sprawnie. Potrzebuję, żebyśmy sobie powiedzieli do każdego z punktów bardzo konkretnie o czymś z naszego otoczenia, z naszego najbliższego otoczenia. Na zdrówko. Michał, cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości i tak dalej. Zastanówmy się, co to znaczy, jakie konkretne zachowanie, tylko chciałem, żeby to było jedno konkretne zachowanie, co to znaczy być wzorem w postępowaniu i co to znaczy nie być wzorem w postępowaniu. Dowolny przykład, byle był konkretny.
Tutaj na zebrania. Takie przykłady.
Inaczej to powiedz.
No, uczestnictwo w społeczności.
Ja?
No, moje uczestnictwo w społeczności.
Ja chodzę na zebrania i uważam, że to jest...
że to jest jakby...
I tak należy.
No, że tak należy.
Co jest niewłaściwym postępowaniem?
Nie korzystanie ze społeczności.
Mimo godziny 20:50 spróbujmy...
Ambicja.
Co jest wzorem niewłaściwego postępowania? Popatrzę na siebie, zrobiłem tak i tak, o to jest niewłaściwe. Tak nie wolno, tak nie mogę robić od dzisiaj. Tak już nie zrobię. Albo widzę jakieś zachowanie, mówię, o ja tak nie będę robił. Ja nic nie powiem tutaj. Ja mam tylko 10 punktów i muszę to usłyszeć od was.
Rozumiem.
Tak.
Myślę, że niewłaściwe postępowanie jest takie, które w jakiś sposób jest krzywdą dla drugiego. Czy można przykładów kilka...
Jeden.
A jeden przykład, tak? Pomogę. Jest coś, co komuś się odbiera dobre imię i przez to ta osoba jest potem postrzegana w jakiś taki sposób.
Co to jest ta odmowa?
Przedstawienie o kimś opinii. Z zamiarem szkodzenia.
A odważy się powiedzieć... Zrobiłem tak i tak i to i tak więcej nie zrobię.
Jak określenie nie do końca jest bezpieczne, bo można określić, że takie postępowanie jest niewłaściwe, ale nie zawsze człowiek zna samego siebie, żeby określić, jakich to pobudek wynikało i czasami się to da powtórzyć.
Dobra,
to ja... Takie określenie nie sprawdza się.
To złamię swoją zasadę i powiem. Jechaliśmy ostatnio z bratem dwoma identycznymi samochodami. I on jechał przede mną i później cofał bramę. No ja siedzę w tym samochodzie i myślę, ileż można taką bramę cofać. No i później, kiedy wyjeżdżałem, akurat tak się ustawiły trzy samochody, że autentycznie nie było szans, żeby z tej bramy wyjechać już wtedy. Wyjeżdżałem chyba za pół godziny, w końcu przepchaliśmy ten samochód, żeby wyjechać. I już wyjechaliśmy i myślę sobie, nie powinienem tak myśleć. Chodzi mi o konkretny przykład, bo... Jeśli powiemy, że nie powinniśmy odmawiać, to są święte słowa, tylko że tyle, prawda? Jeśli jest przykład konkretny, to bardzo łatwo jest go zastosować w życiu. Dlatego trudne jest powiedzenie o sobie dobrze, trudne jest o sobie powiedzenie źle. Może się powiedzieć bezosobowo, ale żeby to był konkretna drobiazg, coś, co jest istotne. Kolejny punkt. Bądź wzorem w miłości. No wśród tej grupy wiekowej mi się nie powinno być kłopotu.
Nie zapominam o nic. Przychodzę, witam się z każdym.
Aha. Dziękuję ci. A jak to jest ważne, to możemy zauważyć, jak wujek Lipianin, twój dziadek ma na imię? Gienek, właśnie wujek Gienek Lipianin, kiedy podawał przykład, dlaczego dla niego jest ważne, że tu przyjeżdżamy, to co powiedział? Pamiętacie?
Nie jest sam.
Bo nie jest sam. I się wzruszył. Bądź wzorem w miłości. Czyli musimy jeszcze podać negatywny przykład. Czego nie wolno, żeby być wzorem w miłości. Czego nie wolno, żeby komuś nie stawiać przykrości, że jeśli go kocham, to mu tego nie zrobię.
Wolno być egoistą.
Nie wolno omawiać.
Nie wolno zazdrościć, być egoistą.
Nie wolno omawiać.
Również.
Konkretny przykład.
Konkretny przykład z życia, to nie wiem, codzienne nasze życie. Jeżeli coś komuś chce pomóc, ale potem myślę sobie zaraz, no ale mogę na przykład nie pomagać, bo jest mi wygodniej, to jest niezłe, tak.
Czyli jeśli widzę potrzebę u kogoś, który jest moim otoczeniu, prawda, jest mi bliski i nie skorzystam z tej potrzeby, prawda? Źle to powiedziałem. Jeśli nie wykorzystam tej możliwości, żeby jemu pomóc, okazać mu miłość i kiedy on tego potrzebuje, to jest złe, prawda? To co na poprzedniej godzinie brat Janek mówił odnośnie Estery. Że jeśli była jakaś okazja ku temu, żeby ona okazała miłość do swoich współbraci, ale to, że z jednego narodowości się nazywa. O, współpremieniem. No z Żydów, dla pozostałych Żydów, jak ona była Żydówką, dla swojego narodu. Jeśli ona tak by tego nie wykorzystała, to by było złe. Dobrze. Bądź wzorem w wierze. Co to znaczy być wzorem w wierze?
Może nie jestem wzorem w wierze, ale na pewno będąc wzorem w wierze powinno się nas cechować gorliwość. Czy to czytanie, czy to w modlitwie, czy to w innych rzeczach, które powinniśmy na co dzień robić, które wskazywałyby na to, że na przykład nasze życie jest z jakimś świadectwem. Niekoniecznie musi na tym mówić, ale żeby nasze życie o tym mówiło. Ja myślę, że powinniśmy do tego dążyć, żeby tak było, żeby niekoniecznie nawet czasem mówić o tym, co widzimy, tylko żeby nasze życie samo mówiło.
Dzięki. negatywny przykład. Co to znaczy, że nie jestem wzorem wierze?
Wiara bez uczynków jest martwa.
Sama wiara na nic. Prawda? Jeśli to będzie wzorem w wierze, nie mogę poprzestać na samej wierze. W czystości. Bądź wzorem w czystości. Wydaje mi się, nie chodzi tutaj o zajmowanie łazienki dłużej niż 15 minut. O co chodzi? Ale bardziej konkretny przykład.
Nie ciągnę do tych światowych, tam, nie wiem, do kolegów, do jakichś tam towarzystwa, do jakichś światowych, jakichś zabawy, takie rozmowy.
Czyli, że przyjaźń ze światem, przyjaźń z osobami, które mają inne ideały, może mnie pociągnąć w ich stronę. Czyli zadawanie się z ludźmi, którym na czym innym zależy i o co innego w życiu chodzi, mogę się do nich upodobnić. Powinni zachować czystości. Aha. Aha. Tak?
Myślę, że chodzi też o kontrolę swojego serca, ducha, umysłu i języka.
Czyli czystość to może być nieszczerość, tak?
Również.
Czyli jeśli nie mówię prawdy, to nie zachowuję tej czystości. Tak.
Szczególnie w tej grupie wiekowej, można tak powiedzieć, może bardziej to dotyczy chłopaków i dzieci, no ale to jest różnie. Ważne, jeżeli jest mówię właśnie o czystości, no to podobało mi się do Kolosan. W trzecim rozdziale, w piątym, mówi, żeby umartwiać kontakt ziemskiego i pierwsze zmienia przekleństwo. No dlaczego to poruszam? Bo właśnie jest to, jest to trudna rzecz, o której może ciężko mówić często wprost, że się ma problemy z tym, ale ja powiem szczerze, że jak nie miałem żony, to miałem z tym duże problemy. Jak zachować siebie niespłamionym? Jak starać się unikać patrzenia czy rozbudzania jakichś wewnętrznych takich złych porządliwości. Czyli mówiąc o jakiejś takiej seksualności. Dlatego warto jest podkreślać, że jeżeli mamy starać się albo chcieć się podobać Panu Bogu, to nie możemy dopuścić do szeteczeństwa, czyli innymi słowy do współżycia przed ślubem. Bo to Panu Bogu się nie podoba na pewno, jest to dla Niego obrzydliwością, ponieważ ustanowił po to instytucję małżeństwa, że jeżeli, tak jak apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś cierpi upalenie, no to niech wstąpi w związek małżeński. To jest trudna rzecz do powstrzymania, ale jeżeli chcemy się Panu Bogu podobać, to musimy z tym walczyć.
Tak. To są doświadczenia, które spotykają młodych ludzi, które spotykają nas, albo spotykały nas. Ale jeśli chcemy być blisko Boga, musimy z tym walczyć. To jest nasze ciało, które musimy zwyciężać, musimy go podbijać w niewolę. I dopóki będziemy mówili o tym bardzo ogólnie, to jest bardzo proste. Ale kiedy zaczynamy mówić o konkretach, jak to ciało należy podbijać w tą niewolę, to okazuje się, że to nie jest takie proste. Pilnuj czytania. Bądź wzorem, jeśli chodzi o pilnowanie czytania. Co to znaczy, że ktoś jest wzorem? Bo pilnuje czytania. Co to znaczy pilnować czytania? pukasz.
Możemy samemu na pewno regularnie czytać, ale to nie, nie tylko chodzi o samego siebie. Powinieneś jakby zachęcać innych, tak? Na co nie korzystać.
Mhm. Czyli żeby to było regularne, tak? Żeby to pilnowanie czytania to było coś, nie wyjątkowo od święta, ale żeby to było coś, co jest na co dzień w moim życiu, prawda? Mhm. Pilnowanie czytania... Tak?
Bo tutaj mówię pilnuj czytania, ale jeśli to chodzi głównie o te sprawy religijne, bo tak jest teraz obecnie, że człowiek dużo rzeczy, różnych rzeczy czyta. Niektóre dobre, niektóre mniej potrzebne. Ale chyba chodzi tutaj o tych rzeczy, które są budujące, jeśli chodzi o wiarę.
No myślę, że to jest w miarę oczywiste. Jeśli byśmy byli na spotkaniu szkoleniowym do spraw sprzedaży mikrofonów, no to byśmy wtedy rozmawiali o membranach i statywach, prawda? Nie czytali o tym, a jeśli jesteśmy tutaj, to myślę, że wszystko, co, o czym mówimy, to skierujemy się w jedną stronę. Dzisiaj jest tak, że mamy na komputerze wszystko. Na komórce mamy wszystko, co potrzebne do czytania. Ale to, że to jest bardzo blisko nas, gdzieś tam w pamięci zewnętrznej, to nic z tego. To musi być w naszej pamięci wewnętrznej, musi być w naszej głowie, żebyśmy mogli z tego robić jakiś użytek, żeby to było w nas. To znaczy nie pilnuję czytania. Paweł, nie pilnuję czytania, jeśli... Nie ma innego Pawła w swojej okolicy. Nie potrafię znaleźć czasu, mam masę innych rzeczy przed czytaniem, prawda? Jest to rzecz, która tam, no, jak mi zostanie czasu, ewentualnie, prawda?
Jeżeli otwieram Biblię tylko na nabożeństwie, to zaniedbuję czytanie. Mhm. Powinienem to robić na co dzień.
Mhm. Czy mi się przypomnieli Berianie, którzy nie przyjmowali tak na wiarę, to mówiono, że to sprawdzali, to jeszcze codziennie sprawdzali.
Są tacy bracia na społeczności, a miał takie ciekawe Biblie, a tym mówię, bo im zazdroszczę. Miał takie fajne Biblie, że na zebraniu w ogóle nie mają otwarte, jak później jak coś szukają, to otwierają i ten werset tam jest i czytają. Ja nie mam takiej Biblii, ja miałem taką Biblię, że szukam, czasem znajdę, czasem mi się nie uda, muszę kogoś dopytać. A są tacy bracia, co mają takie Biblie, takie, one się tak normalnie otwierają tam, gdzie chcą. Widzieliście takie Biblie? Tylko, że one działają tylko u tego użytkownika, który operuje. To jest ciekawe. Ja próbowałem, nie działa u mnie. Także życzę i wam i sobie, żebyśmy mieli takie Biblię. Pilnuj napominania. Co to znaczy? To jest ciekawa sytuacja tutaj, bo to pisze święty Paweł do Tymoteusza, to do starszego zborowego. Ale inne pytanie. Kto lubi być napominany, ręka w górę? Ciężko będzie zliczyć.
Raz na miesiąc.
A, żonaty, dobra. Kto jeszcze? Tam się jeszcze tutaj zgłosił. Dawid? Dawid. Proszę. Trzeci odważny.
Kto lubi... Na przykład ty pilnujesz napominania, a zawsze jak widzisz coś we mnie złego, to do mnie przychodzisz, ty mi mówisz. Pilnujesz tego bardzo.
Można jeszcze tylko tutaj dodać, że zależy jakiego napominania.
Jeszcze raz, tak?
Można to tylko, zależy jakiego napominania, bo mi się wydaje, że to jest, jeśli chodzi o pilnuj napominania, to tak jakby bardziej w sensie, bo nam napominanie się kojarzy z tym czymś złym, ale żeby to było w sensie takim, tak jakby... Dbaj o rozwój swoich braci.
Troszcz się o nich, tak?
Dokładnie. To tak. Ma taki bardziej pozytywny wydźwięk w naszych czasach. I myślę, że jeśli chodzi o takie, no to więcej osób by podniosło rękę, żeby każdy chciał, żeby. No,
żeby ktoś to zrobił względem mnie, ale odpowiednio.
Znaczy, żeby mi pomógł na przykład, czy tak? Zwrócił mi na coś uwagę.
Ale umiejętnie. Tak?
Żeby
zgadza się?
Tak, żebym ja się nie obraził.
Że, tak? Bo ja jestem delikatny.
Nie, Łukaszowi chodziło o szukacie innego.
Żeby nie podnosił głosu.
Ja wiem, o czym mówił Łukasz. Łukasz mówi o tym, że sens napominania to nie jest zrobienie komuś przykrości, tylko sens napominania to jest troska, to jest wyrażenie troski o drugiego człowieka, bo widzimy, że coś mu trzeba pomóc, coś mu trzeba podpowiedzieć, że może należy to zrobić inaczej, porozmawiać z nim na ten temat. To jest idea napominania.
Można powiedzieć, że sporo fragmentów jest w przypowieściach na temat właśnie napominania.
Aha. To inne pytanie zadam. Wyobraźmy sobie sytuację, macie kogoś w swoim otoczeniu, każdy ma kogoś blisko siebie i widzicie, że on robi coś nie tak. I dajmy na to, że to nie jest ktoś bardzo blisko, to nie jest żona, mąż, dziecko, mama, tylko to jest ktoś tak o... widzimy się bardzo często, ale raz na zebraniach na przykład, prawda? I widzimy, że on robi źle. Czy łatwo jest iść do niego i mu to powiedzieć? Tak czy nie? Nie, niełatwo jest iść. Łatwo jest zebrać się w sobie i jakby zostawić za sobą to wszystko, a co sobie pomyśli, a czy ja to dobrze zrobię, czy przypadkiem się na mnie nie obrazi, czy przypadkiem nie będzie miał mi tego za złe. Ciężko jest.
Zależy o kim mowa. Po pierwsze, a po drugie, niestety bardzo często mamy taki... Bardzo często idziemy i zapominamy kogoś i widzimy, że coś robi źle, ale zapominamy patrzeć na siebie najpierw. Czy my nie robimy to samo albo gorzej. Także mi się wydaje, że powinniśmy zaczynać od napominania siebie najpierw.
Tak. To jest postawa, w której trzeba rozgraniczyć. Jeśli chodzi o to, co ja patrzę u siebie, co ja widzę u siebie i co widzę u kogoś, to żeby widzieć swoją belkę, nie widzieć czyjegoś źdźbła. Ale absolutnie beznadziejnym podejściem jest, jeśli ja mówię, a ty co? Ty przychodzisz mi napominać, a ty sam co? Prawda? To nie ma sensu. Bo jeśli wymagamy od kogoś doskonałości, to nie ma szans. Wszyscy jesteśmy niedoskonali i każdy z nas robi coś nie tak. Każdemu z nas można coś zarzucić. Ty jesteś w tym nie taki, ty jesteś w tym nie taki, to jest tu nie bardzo, to jest tu nie bardzo. Nie możemy oczekiwać od drugiego człowieka, że będzie doskonały. Przyjdzie nas napominać ideał doskonały i my powiemy, a no to dobra racja. Jeśli nas napomni umiejętnie, właściwie, odpowiednio o tym czasie, co trzeba, jeszcze jak będę syty, najedzony i w ogóle. No, to jest nierealne, prawda? Dlatego jeśli mowa o tym, co ja widzę u siebie, a u kogoś, to muszę zwracać uwagę, jaki ja jestem, czy mi wypada po prostu iść napomnieć. To jest prawda. Ale jeśli ktoś przychodzi do mnie, bez sensu jest mówić do niego, głupio jest mówić do niego, a ty? Bo normalne jest, że on też upada w tym albo w czymś innym. Więc nie ma sensu tego mówić, bo to jest po prostu oczywiste. I jakby odrzucamy to możliwość, że ktoś może mi pomóc, bo o tym, co mówił Łukasz, napominanie to jest okazywanie troski o drugiego człowieka. To jest okazywanie swojego zainteresowania. To jest pochylanie się nad tym, że ktoś ma jakiś kłopot, którym ja mogę mu pomóc. Ale jest bardzo trudne. Było negatywnie? Nie było. Pilne napominanie. Negatywny przykład. Łukasz.
Negatywny przykład? Napominanie?
Aha.
No jeśli kogoś nie właściwie napominamy, to właśnie w tym przykładzie się pomóc. Widzi u kogoś belka, źle znaczy belki się nie widziałeś, bo...
No to idę i ty robisz źle, bo to, ty robisz źle, bo to, ty robisz źle, bo to, tak. Prawda? Ja, no to w porządku, ale jak w każdym mogę coś znaleźć niewłaściwego. Faktycznie, jeśli ja wstaję rano i widzę, że każdy stoi krzywo albo idzie nierówno, to coś prawdopodobnie ze mną nie tak, a nie z tymi, co są wokół mnie. To jeśli chodzi o negatywne.
Ale jest jeszcze inny też przykład, tak. Ciekawy. Też istotny, napominanie ze złych pobudek. Wszyscy chwalą tego brata, ale ja zobaczyłem w nim coś złego, to teraz pójdę mu do wale, że on wcale nie jest taki wspaniały.
No,
to też jest napominanie, tak, pewnie, tak, ale tak. Ze złych pobudek.
Tak. Jeśli idziemy, to musimy popatrzeć swoje serce. Musimy popatrzeć swoje serce, po co ja to robię. Jeśli idę, żeby mu zrobić, dogryźć mu, żeby go dobić, żeby mu odwdzięczyć za to, że on mi coś tam kiedyś powiedział, to lepiej się nie wybierajmy, bo to na pewno nie podziała na mnie dobrze. Na niego może podziałać dobrze, bo być może on się poprawi. Ale na mnie na pewno nie podziała dobrze. To dla mnie jest... Jak to nazwać? Bardzo złe. To jest...
Destruktywnie.
Destruktywnie wpływa na mnie. Nie buduje mnie.
No bo tutaj jest odpilnowanie tego napominania. Odwrotność tam byłoby niepilnowanie napominania, czyli tak naprawdę nie obchodzenie się kompletnie osobami, które są wokół.
Jak było napisane w zakonie?
Proszę?
Jak było napisane w zakonie? Gorliwie upominaj bliźniego swego, nie ścierpisz w nim grzech. Przynajmniej takie są... Tak. Czyli to znaczy nie ścierpisz. Nie zniesiesz tego, że ktoś robi źle koło ciebie, bo ty będziesz go gorliwie upominał, byś po prostu pomagał mu, żeby on się podnosił, żeby on był lepszy.
No właśnie o tym nie było, że po prostu no, złym przykładem tego niepilnowania będzie kompletna nie wiem, obojętność też na współpracę.
Tak. Czasem może tak być, bo ja powiem, to jest moja prywatna sprawa. Co ty mi do mnie mówisz? Mówię, to jest moja prywatna sprawa, co ja robię. I faktycznie w takich sytuacjach czasem ciężko, żeby ktoś wokół mnie, ktoś obok mnie był gorliwy w napominaniu, bo ja mu po prostu na to nie pozwolę. Nic nie jest moją prywatną sprawą, jeśli jesteśmy w społeczności. Kolejne. Pilnuj nauki. Może powiedzieć pilnuj nauczania. Co to znaczy, że mamy pilnować nauczania? A po co święty Paweł mówił z jednej strony do Tymoteusza, z drugiej strony mówi do braci, do Tymoteusza, pilnuj nauczania, żeby twoje nauczanie było właściwe na czas, żeby było jakby, żeby tam treści były takie, które odpowiadają potrzebie zboru. Ale jeśli ja siedzę w ławce i pilnuję nauczania, to jak to robić?
Na pewno nie mówimy, że Nie zastanawiamy się na tym, bo to nam do zbawienia nie jest potrzebne, albo to tak naprawdę ucieka mi myśl, ale właśnie w tym znaczeniu, albo że skupiajmy się nad tym, nad dobrymi uczynkami, nad życiem, nad, no właśnie tą jakby drugą stronę, że już mamy mieć tą wiedzę, podstawy wiary, co wierzymy i dlaczego, czyli nauk wynikający z Pisma, no i potwierdzać to własnym życiem, uczynkami i uczuciami, a jeżeli ktoś się stawia na jedną stronę, no to nie pilnuje się tego nauki.
Dziękuję. Tak.
Ja myślę, że chciałem też podzielić się taką tym przemyśleniem, w jaki sposób ja staram się w moim życiu to realizować. Czytanie rzeczywiście odnoszę do Pisma Świętego, do tej do czystej wody, że to jest właśnie to czytanie. I staram się pilnować tego wieczorami. A nauki staram się pilnować w ten sposób, że oprócz Biblii jeszcze chcę się coś nauczyć, skorzystać z komentarzy braci do tego. I tak widzę tą naukę, na przykład teraz dłuższy czas czytam jakieś, czytam kazania na przykład profesora. I to uważam, że to jest właśnie pilnowanie tej nauki, to co wypływa z Pisma Świętego. Czytanie, ale też ta nauka, jak w jaki sposób powiązać pewne wersety, co jest wypływa z Pisma Świętego. Tak przynajmniej bym widział to.
Coś jeszcze?
Ja bym widział pilnowanie nauki jeszcze w momencie, kiedy ktoś, no najczęściej z zewnątrz, spoza społeczności, zaprzecza na przykład istnieniu Boga czy prawdziwości Biblii, w jakiś sposób my musimy wtedy na tyle, ile potrafimy wytłumaczyć takiemu człowiekowi, że to jest błąd taki sposób myślenia i jak najwięcej dać przykładów, żeby on postarał się to zrozumieć. Oczywiście, czy to przyjmie, czy nie, to jest inna sprawa, ale my powinniśmy w ten sposób pilnować nauki, że powiedzieć, że słuchaj, no według mnie Biblia mówi o tym, że Pan Bóg jest i jest niezmienny, jest prawdziwy i jest wszechmocny. I wiele jest takich nauk, myślę, o które powinniśmy walczyć, jeżeli one są gdzieś w naszym otoczeniu, czasami może nawet wyśmiewane wręcz.
Jest niepilnuj. Jak Żona do mnie mówiła parę lat temu, pilnuj Miriam czy Cassie, bo są mała. To pilny, znaczy bądź blisko, prawda? Bądź gdzieś w otoczeniu. Jeśli pilnuj nauki, czy pilnuj czytania, to bądź blisko gdzieś tego czytania. Żeby to, bliski, to czytanie było blisko ciebie. Pilnuj nauki, bądź blisko tych nauk. Czy to słuchania wykładu, czy bycia na społeczności, czy jeżdżenia na młodzieżowy, czy przede wszystkim bycia w zborze. Żeby te nauki były mi bliskie, żeby to nie było coś, co jest gdzieś tam daleko obok mnie, tylko żeby to było gdzieś zaraz koło mnie. Jeżeli gdzieś ja słyszę, widzę jakąś naukę, to żeby to trafiało do mnie, żebym ja chciał tego słuchać, czytać, być w pobliżu. Nie pilnuję nauki. Nie być wzorem pilnowania nauki. Gosia mówiła. Piotrek? Piotrek. No poczekaj, czy... Darek?
No na przykład, jeżeli nauczyciel starszy zborowy nie prosi się o życie zborowe i nauczanie w zborze. To może dotyczyć również każdego z nas osobiście. Nie tylko starszy.
Myślę, czyli pilnowanie nauki to też chyba... nieumiejętność, ale wynikająca z braku wiedzy, wytłumaczenia tego, w co wierzę. Bo jak na przykład ktoś będzie mi mówił, że no on wierzy, że Pan Bóg jest taki, który wszystkich ludzi, którzy teraz nie chcą wierzyć Panu Bogu, zniszczy piekle, znaczy, że będzie on gdzieś tam smalił czy palił. A my no nie jesteśmy w stanie nawet wytłumaczyć, dlaczego tak nie jest. No przecież nie pilnujemy nauki, no bo nie rozumiemy tego.
Tak. Niby wiem, a nie wiem. Jeśli będzie mi bardziej... Tak?
Proszę. Takie też lekkie podejście do nauki doktryn. Takie, tak będziemy rozumieć, czy inaczej będziemy rozumieć, to nie ma większego znaczenia.
Tak jest dobrze, tak jest dobrze. Jeśli bardziej będzie mi zależało na tym, żeby dłuższa była przerwa, a nie badanie, to jest fajne. Ja też, ja świetnie się czuję na przerwie między wami. Po prostu uwielbiam być w społeczności, rozmowy i to po prostu super. Ale tak naprawdę, to my nie jesteśmy towarzystwem, który się wzajemnie lubi, spotyka i rozmawiamy o naszych domach i pracach i co u mnie słychać i kto nam kogo lubi. To jest wszystko dodatek. Tak naprawdę to, co się dzieje, to jest nauka, wokół której się zbieramy i później to próbujemy wprowadzić w życie. I to jest sens, to jest cel naszej... Nie, cel to nie jest. To jest sens tego, że tu się spotykamy, bo cel mamy w niebie, prawda? I to jest idea tego, co tu robimy. Bo zbieramy się w różnych towarzystwach, jako firmy, jako znajomi, ale tu się spotykamy jako badacze Pisma Świętego. Jeśli spotykamy się jako badacze Pisma Świętego, no to badamy Pismo Święte, prawda? I myślę, to jest pilnowanie, to jest również pilnowanie nauki. Święty Paweł pisze tutaj o darze łaski. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. To jest już szerszy temat, żeby w ogóle rozważyć, o co chodzi w tym tekście. Ja bym to odniósł do pracy, jaką możemy wykonywać i do umiejętności, jakie mamy. Do pewnych talentów, jakie mamy. Do tego, co Pan Bóg wkłada w nasze ręce. Co to znaczy pilnować? To znaczy dbać o tą naszą pracę, o rozwój naszych umiejętności. A co znaczy nie dbać, nie być wzorem? Co znaczy być wzorem?
Wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy to robili z radością. Mhm. Ja przynajmniej tak to czuję, aha, że kiedy straciłbym z tego radość, to zaniedbuję. To jest to jakby, trzeba się cieszyć jakby tym przywilejem. Mhm. Mam takie chwile w swoim życiu niestety, że od czasu do czasu poczuwam to jako taki, może nie ciężar, ale tak sami chciałbym utyskiwać, i potem się na tym łapię. I sobie myślę, daj, człowieku, zaraz stanę, no chyba nie tak, to już weź to jeszcze raz przemyślę. I generalnie rzecz biorąc, myślę sobie, że jakbym stracił radość, to bym to zaniedbał bardzo mocno. I chodzi o to, żeby wkładać to całe serce i całego siebie i pamiętać, że jest to największy przywilej, jaki można mieć.
Czyli być wzorem w wykorzystywaniu tych umiejętności, które mamy, w w tej pracy, której możemy się oddać, w tym, co ktoś nam powierza, to jest robienie tego na przykład robienie tego z radością. Nie na przymus, nie na bo muszę. To był na kursie w Budziarzach chyba rok temu, to tam ciocia Ala Szatyńska miała takie fajne stwierdzenie nam sprzedała. Ja mówię, sprzedała, bo wszyscy je wzięliśmy dla siebie. I ona mówiła, albo z uśmiechem, albo wcale. Jak coś robisz, albo z uśmiechem, albo chcesz to zrobić i zrobisz to najlepiej jak potrafisz i po prostu bierzesz się do tego, albo sobie głowę nie zawracaj. O tym już dzisiaj mówiliśmy, bo ktoś to zrobi inny, ktoś tego niesie błogosławieństwo, a na siłę to Pan Bóg nie potrzebuje takich dobroczyńców. Nie być wzorem. Co to znaczy nie być wzorem? Wykorzystywanie tych szans w tej pracy. Lisa.
Nie być wzorem?
Tak.
Zastanawiałam się na to, co powiedziałaś wcześniej.
Aha.
Nie, odnośnie tylko tego, co powiedziałaś wcześniej, to mi się wydaje, że być wzorem, to znaczy skorzystając z darów, które każdy ma, to jest najlepszy sposób skorzystania z niego, to jest używanie go do celu, żeby wspomóc bracia.
Mhm. Żeby to, co robimy, było dla społeczności. Nie rozchodziło się gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko żebyśmy się koncentrowali na pracy, która jest w społeczności. Żebyśmy najpierw czynili dobrze domownikom wiary, a wszystkim oczywiście również. Mhm. Co to znaczy nie być wzorem?
Pierwsze rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to może zaniedbywanie pewnego rodzaju okazji, jakie mam na przykład lokalnie. Typu mam są w zborze jakieś starsze osoby, które na przykład nie mogą uczęszczać, a ja mam kilka popołudni w tygodniu wolnych, tak? Mógłbym się odwiedzić, szczególnie, że te osoby na pewno oczekują takiego czegoś, nudzą się na pewno w domu, a ja mam jakieś ważniejsze sprawy na głowie, tak? Nie przeszkadzam tego wystarczająco pewnie.
Czyli zaniedbywanie. Po prostu stwierdzenie, a tam. Przekładanie wiesz się na zaś. To na pewno nie jest wzorem. Na pewno nie jest dobrym wzorem. Żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Co to znaczy, jaki to jest wzór, że jego postępy są widoczne dla wszystkich? Jakim to trzeba być wzorem, żeby te postępy były widoczne?
Że zmiana nie jest widoczna po 5 latach, tylko szybciej.
Aha.
Czyli dla wszystkich, bo widoczna dla kogoś, kto przyjeżdża, powiedzmy, nie wiem, z obczyzny, czy tam nawet, no akurat ty byłbyś złym przykładem, bo jesteś stosunkowo często, bo rok to dość krótki okres czasu, ale ktoś, kto przyjeżdża po dłuższym okresie i widzi zmianę, to nie jest dobry przykład, czyli zmiana musiała być widoczna u tych, z którymi się widzimy bardzo często. Tak jak z dzieckiem przyjeżdża ciotka i mówi, o, urosłeś chłopcze, tak? To nie jest dobry przykład, no bo rzeczywiście, po 5 latach to każdy się zmieni. Ale progres musi być, czyli taka zmiana na dobre musi być widoczna stosunkowo szybko. Mhm.
Dziękuję. Czyli jeśli my powiemy w relacjach z Panem Bogiem, to u mnie jest kwitnąca, że Ty tego nie widzisz, słabo obserwujesz, tak? To na pewno nie jest wzór. Jeśli coś dobrego się u nas dzieje, to jest na pewno widoczne na zewnątrz. Jeśli o Panu Jezusie nawet jest napisane, że to jest Ewangelia Świętego Łukasza, 2 rozdział, 52 werset. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga. Przecież to tak naprawdę o to chodziło, prawda? W relacjach z Panem Bogiem. A ludzie nie rozumieli tego do końca, co się działo. Co się w nim działo, prawda? Kim on tak naprawdę był. Ale u ludzi też. Bo to, co się z nim działo względem Pana Boga, jego relacje z Panem Bogiem, to zmieniało jego relacje z otoczeniem. Dawid.
Tu jest napisane, żeby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Czyli nie tylko też dla braci, ale takim przykładem dla całej ludzkości. Jakiś znalazłem werset z apostoła Piotra.
rozdziale 12 werset. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli mamy swoją tutaj pokazać, powiedział, że rzeczywiście to co my odbieramy, to co o czym się uczymy z Pisma Świętego, to jest prawda, bo uczynki pokazują same ze siebie. I nawet jak oni tego teraz nie mogą pojąć, to żeby wydobyć, czy to trudne dni w przyszłości, czy nawet w takich swoich codziennych problemach, to zobaczą, że rzeczywiście to jest taka ostoja. I to jest chyba taki najlepszy rodzaj chyba takiego ewangelizowania, bo nic takie przekonuje jak uczynki i to, że rzeczywiście człowiek nie jest tylko w teorii dobry, ale też i w praktyce.
Aha. Jeśli ktoś z kim pracuje, uczę się, wiem obiady, mieszkam, sąsiad mój nie wie, kim jestem, nie widzi niczego szczególnego, jestem taki sam jak wszyscy wokół, to te postępy nie są widoczne, prawda?
W tym samym stanie. Tylko, że jakby chrześcijanin musi cały czas się rozwijać i musi być właśnie, muszą być widoczne te postępy, że w miarę mojego wzrostu w prawdzie, w moim poświęceniu, to powoduje konkretne zmiany. One nie są wszystkie w jednym momencie mojego życia, na jednym etapie, tylko one przychodzą z czasem. Mam różne chwile zsyła na człowieka i człowiek jest w nich doświadczany. I musi być widać zmiana potem. I to na każdym etapie my czegoś się uczymy i to musi być widoczne na innych. Nie może być tak, że jest, no, ktoś po prostu przychodzi, jest, no i fajnie, że jest. A tak naprawdę nic nie widzimy, żadnej zmiany, że coś wnosi, że coś się z nim dzieje.
Nie może tak po prostu z dnia na dzień. Coś musi się dziać w życiu, w naszym chrześcijańskim życiu.
Wydaje się, że zawsze musimy się rozwijać, tylko wszystko jest tak jakby powiązane, bo tak jakby żeby pilnować nauki, no to jest na przykład dla mnie się to wiąże z tym, że musimy wybrać na przykład załóżmy chociażby zbór, w którym będziemy mogli się rozwijać. Że jeśli na przykład wybierzemy sobie życie gdzieś poza społecznością, no to nie będziemy mogli się rozwijać. I to się wiąże też z tym, co było dzisiaj omawiane przy okazji księgi Estery, że tam o tej miejscowości, że to jest zbór. No to tak samo my tak jakby tak pilnujemy tego nauczania, czyli musimy wybrać dla siebie miejsce, w którym będziemy mogli jak najwięcej skorzystać. Później, żeby dać coś też temu miejscu, to my musimy starać się właśnie być wzorem, no, nie dla innych, ale no, cała siła zboru polega na tak jakby jego wiedzy, że ja jeśli czegoś nie wiem, to ktoś mi pomoże, coś będzie wiedział to, ja się tego nauczę, ale też żebym ja mógł no, kiedyś tak jakby odpowiedzieć na czyjeś pytanie. Czyli muszę dbać też o ten właśnie swój rozwój i żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, o której no, brat Janek wspominał, że idziemy i w końcu mówimy, że im daje las, tym więcej drzew. Faktycznie w takiej sytuacji postawimy się, to znaczy, że zaniedbaliśmy to wszystko. A ciężko mi powiedzieć, no wydaje mi się, że są w naszym życiu, każdy ma jakiś taki wzór, właśnie tak jak mówiłeś na początku, że bracia, którzy otwierają Biblię i już otwiera się ten werset, oni są przed takimi wzorami, bo wiedzą, gdzie to się znajduje i są takimi wyznacznikami. Musimy dbać o to, żebyśmy my kiedyś dla młodych ludzi w naszych zborach też byli jakimś takim motywatorem do działania, żeby oni widzieli w tym jakąś swoją taką korzyść. Mhm.
Dziękuję. Ważne, żeby te postępy były widoczne. I ostatni punkt. Pilnuj samego siebie. Co to znaczy, że mam pilnować samego siebie? Jak to powiążemy z wiekiem Ewangelii? Z tym, co jest dzisiaj. Jak być wzorem w pilnowaniu samego siebie? No nie chodzi tu o to, że ktoś przychodzi do mnie na pamięć, a powiem pilnuj siebie. Bądź wzorem w pilnowaniu siebie. To chyba nie o to chodzi. Tak, taki werset. Trzymaj co masz. Kojarzysz na taki werset? To chciałby, co to znaczy? Bądź wzorem w pilnowaniu siebie. To nie mówił jeszcze. Jakub. Co to znaczy, żeby być wzorem w pilnowaniu siebie? Kojarzy ci się coś? Brawo. Kto jeszcze? Proszę.
To jest z 1 Koryntian, taki krótki werset, 10 rozdział, 12 werset. Ja czuję odnośnie tego pytania. A tak kto mnie ma, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. To jest werset taki, który... No jest tak dla każdego takim napomnieniem, żeby patrzeć na samego siebie, że jeżeli uważam, że staram się dobrze żyć, że coś wiem, że pilnuję tego, tamtego, że prawie wszystko robię, no to żeby czasem się nie wzbić w pychę i z tego powodu nie upaść. Tutaj takie coś napomnienie.
Czy pilnowanie siebie to będzie pilnowanie swojego charakteru, swoich pobudek, tego etapu, na którym jestem, tego miejsca, gdzie się znalazłem. To jest pilnowanie swoich myśli.
Myślę, że apostoł Paweł też tutaj zwraca uwagę na pewną myśl, taką troszeczkę głębszą, że pilnuj samego siebie, czyli też pokazuje nam, że zbawienie pewne nie jest przeznaczone dla narodów, dla ras, dla grup wyznaniowych, tylko dla jednostek. I że ty musisz dbać o to jako jednostka, a nie to, że przynależysz do badaczy, to na pewno będziesz zbawiony, czy przynależysz do innego ugrupowania i na pewno będziesz zbawiony. Ty dbaj o siebie, natomiast też nie chciałbym być zrozumiany tak, że twierdzę, że apostoł Paweł każe tylko pilnować samych siebie, bo we wcześniejszych wersetach wspomina chociażby o napominaniu, także to się odnosi do pilnowania, do pomagania innym, natomiast tutaj zwraca największą uwagę, że przede wszystkim to ty zadbaj o siebie, bo ty masz dbać przede wszystkim o siebie, również pomagając innym, ale to od ciebie zależy, czy zostaniesz zbawiony.
Tak, apostoł Paweł właśnie się na to kładzie nacisk, na wysokie powołanie. Mówi, to jest właśnie ten czas, kiedy każdy z was, kiedy ty, Tymoteuszu, i każdy z was, który to czytacie, pilnujcie samego siebie, pilnujcie własnego zbawienia, pracujcie około tego, co sami uchwyciliście, bo jak dalej w tym wersecie pisze, trwaj w tym, pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Prawda?
Mogę?
Tak.
Na pewno nie jest to nauka apostoła Pawła nie jest zachęta do jakiejś takiej postawy egoistycznej, to jest oczywiste. Myślę, że też nie jest to zachęta do tego, żebyśmy przeczytali pilnie samego siebie, jako to, że mamy się koncentrować sami na sobie. Bo nie da się powołania swojego sprawować bez służby innym. Bardzo ciekawie apostoł Paweł rozwija to w liście do Koryntian, kiedy pisze też o sobie, to znane słowa, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Według mnie to rozszerza trochę tą myśl, bo powiedzenie sobie, że będziemy pilnować samych siebie, trochę ukierunkowuje nasze myślenie na nas, że my jesteśmy ważni, muszę zadbać o siebie, bo nie, to inne sprawy muszę odłożyć. Natomiast
i przykład Pana Jezusa, i przykład apostołów, a najbardziej apostoła Pawła pokazuje, że jeżeli mamy, jeżeli chcemy w czymś pokazać gorliwość, gorliwość po domu grzeramie, o Panu Jezusie mamy, czyli to jest, po prostu nie można się jakby w pracy na zewnątrz zatracić, zapominając jakby o sobie, tyle tylko, że no drugi, jest ta druga strona, że nie da się koncentrować na sobie, nie służyć innym.
Tak, bo to jest sensem uczynku, prawda?
Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie próby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie.
To jest też dla mnie taki dowód, że to ma pilnować się nie właśnie w tym sensie koncentracji, tylko tego, żebyśmy... Każdy odpowiada tak naprawdę za swoją ofiarę samodzielnie i nie może się porównywać z kimś, bo przed Bogiem odpowiadamy tylko na...
Indywidualnie. Dziękuję.
Do tego pilnowania samego siebie, taki czynnik mi się wydaje, czuwanie to jest pewnego rodzaju, bo człowiek ma coś takiego w sobie, że na początku jak coś zaczyna, to tego pilnuje, a potem zajmując się innymi rzeczami, ta główna rzecz może człowiekowi uciec, zająć się czymś innym i czasami właśnie trzeba sobie jakby co jakiś czas jakieś postawić sobie pytanie, które pomaga no, przypomnieć sobie, że główny cel w życiu i praca nad swoim charakterem. To jest taki czynnik do takiej motywacji samego siebie. I nie żeby dopiero ktoś musiał to przypominać, czy sytuacja jakaś człowieka musiała zmusić, tylko żeby samemu sobie jakiś taki narzucić system, który by pomagał właśnie pilnowanie tej drogi, po której postępujemy, żeby z nimi zboczyć.
Dobrze. Dziękuję Ci. Duży kawałek dzisiaj udało nam się w dosyć szybki i sprawny sposób, nie powiem przebadać, bo to na pewno nie było przebadanie, ale chociaż trochę powiedzieć mniej więcej, jaka była myśl apostoła świętego Pawła. Co tutaj chciał powiedzieć do Tymoteusza? Życzę każdemu z Was, żeby nikt Was nie lekceważył. Ale żeby to zrobić, żeby faktycznie nie było takiej sytuacji, musimy starać się być wzorem. Każdy z nas musi się starać być wzorem. Jeśli będziemy się starali być wzorami, jak Dawid, po pierwsze pokładać ufność Panu Bogu, po pierwsze zawierzyć Panu Bogu, poruczyć nasze poświęcenie, naszą drogę i nasz każdy dzień Panu Bogu, ale po drugie ćwiczyć się, trenować się w czym? Na przykład w tym, o czym rozmawialiśmy, w tych kilkunastu punktach, o których tutaj do Tymoteusza pisze i w wielu, wielu innych. Jeśli będziemy się z tym systematycznie trenować, systematycznie uczyć, to dojdziemy do takiej perfekcji, jak Dawid w tym, jak później miał możliwość stanąć przed Goliadem, to on się wtedy nie zastanawiał, nie było pytań dla niego, nie było wątpliwości, on był tak wytrenowany, był wzorem w tym i dlatego dało mu się zwyciężyć. To są lata, to jest to, czego nikt z młodych ludzi nie lubi, że jest coś, co na co trzeba pracować latami, jest coś, co trzeba dochodzić do tego, wypracowywać to. Najlepiej, żeby to się dało zrobić i żeby to było zaraz, żeby to było chociaż pojutrze to najdalej, prawda? Nie da się tak. To jest po prostu proces, długi czas, kiedy wymaga to codziennej pracy, codziennego poświęcenia czasu, poświęcenia chęci i takiej umiejętności naszej, ale to daje efekty. Jeśli będziemy wzorami w tym, i w tym, i w tym, na pewno nikt nas nie będzie lekceważył, a szansą nie Pan Bóg. Tego Wam życzę. Przepraszam, że jest ta godzina. Mam taki kłopot, że prowadzę tylko ostatni i wcześniej każdy mówi, to tam następny, tam jakoś sobie to przestawi i będzie wszystko w czasie. No ja już nie mam tej możliwości. Ale mam nadzieję, że to nie był czas stracony. Dziękuję serdecznie za Waszą aktywność, bo bez aktywności, bez naszego wkładu w społeczność, bez waszych myśli niemożliwe jest przeprowadzenie jakiegoś badania, rozmowy, jakiejś dyskusji, bo to jest najważniejsze, żeby wzajemnie dodawać do tej mądrości, którą wspólnie wypracowujemy. Serdecznie dziękuję. Co za chwilę na koniec dalej przekazuję wrotu Pawłowi.
Thank you. Jeszcze jest takie ogłoszenie odnośnie jutrzejszego dnia. Jutrzejszy dzień wygląda podobnie jak dzisiejszy. Również zaczynamy o 9 rano śniadanie, także obecność na śniadaniu obowiązkowa, żebyśmy mieli siły na cały dzień. I o godzinie 10 zaczynamy już nabożeństwa, jeżeli chodzi o rozkład ilościowy, czasowy. Praktycznie będzie tak samo jak dzisiaj, może z małymi przesunięciami, może się uda jutro trochę wcześniej skończyć. Natomiast to, nie zmieni, to, że dzisiaj się późno skończyło, nie zmienia faktu,
że się też
późno skończy, ale i tak czy dzisiaj, czy jutro możemy tutaj jeszcze siedzieć i możemy jeszcze wspólnie śpiewać, kto ma jeszcze siły, chęci, bądź chce się wykazać, że jeszcze da radę.
Wiesz, że grasz? Bo się spóźniłeś.